To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku.
Komu zależy na tym, żeby Polacy się nie szczepili?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście 8.10. Ja nazywam się Joanna Sosnowska, jestem redaktorką w Gazecie Wyborczej, a moją gościnią jest Katarzyna Lipka, starsza analityczka weryfikacji treści w naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ostatnio na Facebooku zobaczyłam bardzo ciekawy obrazek, który pokazywał połówkę obranego ziemniaka. W środku ten ziemniak był taki poczerniały. I z podpisem, że tak właśnie wygląda ziemniak, który był przykładany przez ileś czasu do świeżej szczepionki, czyli w domyśle wyciągnął z ciała jakieś tam bardzo nieprzyjemne rzeczy. Więc zaskoczyło mnie to, że w dalszym ciągu jeszcze ziemniaki są używane do dezinformacji medycznej, ale może pani ma też jakieś przykłady dezinformacji, które ostatnio panią zaskoczyły?
Z monitoringiem dezinformacji jest tak, że jeżeli ktoś siedzi 8 godzin dziennie i się zajmuje obserwowaniem narracji, które pojawiają się w przestrzeni informacyjnej, to te narracje są bardzo powtarzalne i bardzo rzadko jest w stanie coś nas zaskoczyć. I to też jest smutne, że te narracje pojawiają się w niemal niezmienionej formie od tylu lat, mimo że tyle razy były fact-checkingowane i debunkowane, ale zdarzają się narracje bądź sytuacje, które nas zaskakują z takich ciekawszych. To może powiem o całej dziedzinie pseudomedycyny, która może nie jest nowa, ale jest na pewno bardzo ciekawa, czyli chirurgia fantomowa.
Nie. Wspaniałe, nie znam.
Chirurgia fantomowa brzmi mądrze, brzmi bardzo medycznie, natomiast z medycyną ma niewiele wspólnego, bo opiera się na założeniu, że bardzo modne wykorzystywanie stres kwantów. Medycyna fantomowa opiera się na założeniu, że nad naszym ciałem, wokół naszego ciała unosi się struktura energetyczna, tak zwany fantom. I praktyk medycyny chirurgii fantomowej poprzez pracę z wzorcem energetycznym danego narządu, z którym mamy problem, jest w stanie go przywrócić do prawidłowego funkcjonowania. Wykonując ruchy nad ciałem, które mają przypominać operację chirurgiczną prawdziwą, więc to jest z takich ciekawszych rzeczy, natomiast z takich, które naprawdę zaskakują i są bardziej aktualne, to jest na przykład wydarzenie, które każdy z nas pewnie o nim słyszał przed kilku tygodni, które pokazuje, jak bardzo to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, wpływa też na informacje, które są przetwarzane u nas w Polsce, a mianowicie konferencja prasowa w Białym Domu, na której ogłoszono rzekomy związek zażywania paracetamolu w ciąży z występowaniem autyzmu.
Tak, bardzo słynna
dzieci.
Sprawa. Mhm.
Tak, i bardzo też krzywdzące dla kobiet w ciąży, dla których często paracetamol jest jedynym lekiem, który może uśmierzyć ból. Ale też ciekawa na tej konferencji była rzecz, która umknęła uwadze wielu osób i to jest wypowiedź matek dzieci z autyzmem, które w trakcie tej konferencji powiedziały, że w końcu zostały usłyszane. I to też pokazuje, że w jaki sposób możemy przeciwdziałać temu zjawisku, opiekując się grupami właśnie, które wymagają naszego wsparcia i osobami, które są wykluczone. Bo jeżeli my się nimi nie zaopiekujemy, to zaopiekuje się nimi kto inny. I ta informacja przedostała się do naszej przestrzeni informacyjnej. Na tą informację często się powoływano, mimo że takiego związku nie potwierdzono nigdy. Co więcej, w ostatnich dniach kolejna sytuacja, która miała miejsce w Stanach, czyli opublikowanie komunikatu na stronie CDC, czyli Centrum Zapobiegania i Prewencji Chorób, w którym komunikacie powiedziano, że badania nie wykluczyły możliwości, że szczepionki podawane niemowlętom powodują autyzm, mimo że jest to w dalszym ciągu sprzeczne z konsensusem naukowym, ale ponieważ źródło to było przez wiele lat wiarygodne, to jest wykorzystywane, by ponownie narrację o związku rzekomym szczepień z autyzmem w nowym świetle powtarzać, mimo tego, że nie ma badań, które by ten związek, na ten związek wskazywały.
No, to ma oczywiście bardzo dużo wspólnego z tym, że Robert Kennedy, który stoi na czele CDC, no, bardzo często wypowiadał się w sposób co najmniej sceptyczny, żeby nie powiedzieć bardziej dobitnie, jeżeli chodzi o szczepionki i w ogóle o całą medycynę zachodnią. Ale bo poruszyła pani bardzo szeroki wątek narracji. To rozbijmy sobie te narracje na poszczególne wątki, żeby w ogóle wiedzieć, czym nas tutaj próbują przekonać do porzucenia wiary w medycynę.
To tylko dodam, że Robert Kennedy stoi na czele Departamentu Zdrowia,
tak,
i ma bezpośredni wpływ właśnie na decyzje wydawane przez CDC. Jeżeli chodzi o wątki, to powtarzającym się wątkiem jest wzbudzanie braku zaufania do bezpieczeństwa szczepień, do skuteczności szczepień i do zasadności szczepień. To brzmi podobnie, ale to są trzy różne rzeczy, bo przy zasadności mówimy przy głośnej krytyce szczepień przeciw HPV, która miała związek z programem wprowadzanym do szkół. Narracje typu zachowanie wstrzemięźliwości stanowi skuteczną alternatywę i bezpieczną alternatywę dla szczepionki. Albo mycie rąk zastąpi, jest skuteczną i bezpieczną rzekomo alternatywą. Nie jest, oczywiście. Ale takie narracje się pojawiają i uderzają właśnie w zasadność w ogóle całego programu szczepień. Jeszcze wracając na chwilę do tych ostatnich narracji, to chciałabym też wspomnieć o takim wątku, który się pojawiał, a też mnie zaskoczył, bo odnosi się do Światowej Organizacji Zdrowia i platformy, która jest prowadzona w celu wczesnego wykrywania zagrożeń epidemicznych. Platforma EOS, czyli Epidemic Intelligence from Open Sources. I ta platforma funkcjonuje już od kilku lat. Była wykorzystywana w trakcie pandemii COVID-19, natomiast teraz przeszło moderację i występuje w nowej formie, co ogłoszono. Natomiast to ogłoszenie trafiło na żyzny grunt i zostało wykorzystane, ponieważ każda świeża wiadomość, która jest aktualna, ma większe szanse na to, żeby stać się wiralową. Więc informacja o tym, że ten system jest modernizowany i teraz będzie wchodził jako EOS 2.0, stała się przyczynkiem do szerzenia narracji o wprowadzaniu cenzury bądź inwigilacji przez WHO. Natomiast jest to do tego stopnia, no mogę powiedzieć, kuriozalne, ponieważ osoby, które monitorują na co dzień media społecznościowe, mają dostęp do narzędzi. Platforma EOS nie daje większych możliwości niż to, czym na co dzień się posługujemy. Natomiast te narzędzia też, którymi się posługujemy, pierwotnie są projektowane do tego, by firmom dawać możliwość monitorowania wizerunku swojej marki. Więc dodatkowo każdy z nas w kieszeni ma urządzenie, które zbiera więcej informacji o nim niż taki system EOS mógłby zebrać, ponieważ nie ma on dostępu do prywatnych grup. Funkcjonuje tylko i wyłącznie na otwartych źródłach. I to, jak dużo bardziej szkodliwe są możliwości Big Techów zbierania o nas informacji, pokazuje na przykład publikacja z 2024 roku, w której to badacze obserwowali, w jaki sposób algorytmy Google'a akurat wtedy polecały użytkownikom treści na podstawie ich wcześniejszych wyszukiwań. I tutaj akurat monitorowano napędzanie ruchu klinikom, które oferowały pseudomedyczne metody leczenia nowotworów. I okazało się, że Google napędzał 44% ruchu na tych stronach. Natomiast co najbardziej kontrowersyjne w tym wszystkim, to, że wśród słów kluczowych, które były wykorzystane do oferowania wizyty na tych stronach, były między innymi nazwy bardzo znanych i szanowanych ośrodków leczenia nowotworów. Więc osoby, które poszukiwały rzeczywistego leczenia, były kierowane na strony, które oferowały pseudomedyczne terapie, które mogłyby zaszkodzić zdrowiu i życiu i odwlec skuteczną terapię. Mhm.
Tak, to jest bardzo częsta sytuacja, czy w Google, czy na Facebooku można się spotkać z usługami, które podszywają się pod prawdziwe, sprawdzone, albo w przypadku oszustw internetowych bardzo często jest tak, że funkcjonuje oszukańcza strona, a potem ci sami oszuści tworzą stronę albo nagranie na YouTubie, która sprawdza, czy dana usługa jest oszustwem. Sprawdzamy. I oczywiście okazuje się, że nie jest oszustwem i należy tam zainwestować. Ale mamy także, bo wspomniała Pani o tym, że 40% z Google'a napędzało ruch, ale równie poważnym problemem są reklamy na Facebooku, czy też szerzej w serwisach społecznościowych. I tam bardzo duży odsetek reklam to deepfake'i, czyli zmanipulowane wideo, które wykorzystuje prawdziwy wizerunek prawdziwego lekarza. Lekarze z tym próbują walczyć, no ale na razie umiarkowanie skutecznie, żeby nie powiedzieć bezskutecznie. I te deepfake'i promują czy to właśnie usługi medyczne, czy jakieś cudowne leki. Pamiętam, że widziałam raz takiego deepfake'a, który wykorzystywał wizerunek nie dość, że lekarza, to jeszcze Magdy Gessler, czyli było takie prawdziwe combo. I ten deepfake był zrobiony fenomenalnie, bo był zrobiony z dość daleka. Nie widać było tego, co zdradza przeważnie deepfake'a, czyli tam, że usta się nienaturalnie poruszają, że postać się nienaturalnie porusza. To było trochę tak jak my teraz, czyli dwie postaci w studiu i Magda Gessler mówiła, że no ona tam ma jakieś problemy ze stawami, a pan lekarz wskazywał, że ja tutaj mam cudowny specyfik, który tutaj na pewno może pomóc. Jaki jest cel ludzi, którzy publikują takie reklamy?
Tak, w Ośrodku Analiz Dezinformacji w NASK obserwowaliśmy bardzo dużą liczbę tych reklam, które pojawiały się w ostatnich miesiącach. I schemat działania tych reklam jest bardzo podobny. W części wykorzystują przykładowo, pierwszą częścią nagrania jest powiedzmy 30 sekund setki z serwisu informacyjnego, który wygląda jak jedna z trzech głównych stacji telewizyjnych, w której prowadzący bądź prowadząca opowiada o jakimś emocjonującym wydarzeniu, jakimś zamachu bombowym na kamienicę w Warszawie i następnie sugeruje, że zamach był dokonany na lekarzu, który dzień wcześniej udzielił bardzo kontrowersyjnego wywiadu. Dalej mamy zwrot na lekarza i pokazanie archiwalnego nagrania, w którym lekarz mówi, i to jest często właśnie lekarz, który często wypowiada się medialnie,
Więc go znamy i mamy do niego zaufanie.
Znamy, kojarzymy, tak. I jest dużo nagrań z internetu, które można wykorzystać w celu zrobienia dobrej jakości deepfake'a. Ten lekarz mówi oczywiście nieprawdę, ale w nagraniu mówi informacje, które są bardzo niewygodne, które mają być ukrywane, a on opracował bardzo dobrą metodę i wystarczy, że klikniesz w link pod tym filmem, co jest bardzo interesujące, bo to był wywiad dla serwisu informacyjnego, ale no takie rzeczy też się pojawiają, który kieruje na inną stronę. I ta strona bardzo często przypomina stronę serwisu informacyjnego do złudzenia, ponieważ widzimy tam logo, widzimy tam layout strony, wszystko wizualnie wygląda, jakbyśmy trafili na stronę wiarygodną, adres się jedynie nie zgadza. Opisywane wydarzenia promują jakąś metodę, jakąś terapię, jakiś najczęściej produkt, suplement. I jak zeskrolujemy na dół strony, to znajdziemy tam zachętę do tego, by jak najszybciej się zapisać, ponieważ jest w 50% finansowany przez Ministerstwo Zdrowia, powiedzmy, co jeszcze bardziej ma na celu to uwiarygodnić cały ten proceder. I stosowana jest presja na nas czasowa, ponieważ jest tylko tysiąc osób może korzystać z tego programu refundacji. Wypełni wniosek numer 997 na dzień taki i taki. I często te strony służą po prostu do wyłudzania od nas danych osobowych, ponieważ musimy zostawić też numer telefonu, imię i nazwisko przy takim zgłoszeniu. Mogą te strony też wyłudzać od nas pieniądze. Możemy kupować produkt, który nigdy do nas nie dotrze. Trudno jest walczyć z tymi reklamami. My w Ośrodku Analizy Dezinformacji w NASK-u zgłaszamy je do administracji platform społecznościowych. I problem polega na tym, że po pierwsze, jak wchodzimy w bibliotekę reklam, to reklamy te nie wyświetlają się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. W sensie musimy naprawdę się zgłębić w wyniki wyszukiwania, żeby odnaleźć tą reklamę, ponieważ portale społecznościowe umożliwiają użytkownikowi opublikowanie reklamy w kilku wersjach. I jeżeli wpiszemy sobie nazwisko danego lekarza w bibliotece, powiedzmy Mety, wyświetlą nam się zdjęcia skarpetki, albo zdjęcia czapki, albo zdjęcia kolanka hydraulicznego. I nie pomyślimy, że to może być ta reklama, której my szukamy. Natomiast jeżeli wejdziemy w szczegóły tej reklamy, okaże się, że jest 30 parę wersji tej reklamy. Suwak bardzo słabo działa i przeklikiwanie po prostu kolejnych wersji doprowadza do szewskiej pasji. I dopiero na końcu okazuje się, że w 36 wersji tej reklamy ukryta jest właśnie ta, której szukaliśmy.
To ja tylko dopowiem, że to ta technika nazywa się cloaking, czyli takie maskowanie. I polega na tym właśnie, że widoczne są różne wersje danej reklamy, na przykład też dla różnych osób, które łączą się z różnych numerów IP. Jest to bardzo znany problem. Meta była wielokrotnie proszona o uporanie się z nim. Jak na razie nic się w tej kwestii nie wydarzyło.
Tak. Dodatkowym problemem jest to, że często reklamy takie, ale też inne, są wyświetlane na określony czas. I ten zakres czasowy wyświetlania reklamy może być naprawdę krótki. Często widzę reklamę na feedzie i kiedy wchodzę w bibliotekę, ona już jest nieaktywna. A problem jest taki, że platformy oczywiście przyjmują nasze zgłoszenia i usuwają takie skamowe reklamy, natomiast usuwają pojedyncze wpisy, mają opory przed usuwaniem całych profili, które takie reklamy publikują. Co znaczy, że w momencie, kiedy ja zgłaszam tę reklamę, ona już jest nieaktywna, czyli użytkownicy jej już nie widzą, ale już ją zobaczyli. Ona zostanie być może usunięta przez administrację platformy, natomiast w tym samym czasie, kiedy ja robiłam zgłoszenie, 15 innych takich samych reklam pojawiło się za pomocą tego samego profilu.
Okej, czyli mamy narracje antyszczepionkowe, które mają za zadanie odwieść nas od szczepienia się, czy to na COVID, czy to na grypę, czy to na krztusiec, wszystko jedno. Mamy też narracje, które mają za zadanie wzbudzać, jeśli dobrze rozumiem, nieufność co do instytucji państwowych, które mają nas po prostu chronić.
Tak, to widzimy na przykładzie WHO. Wiele narracji też podważa zaufanie społeczne w stosunku do głównego inspektora sanitarnego, bo wszyscy wiemy, że dezinformacja zdrowotna jest przede wszystkim zagrożeniem dla osoby, która na nią się napotyka. Może być zagrożeniem dla jej najbliższej rodziny, jeżeli decyzje są wspólnie podejmowane. Może być zagrożeniem dla otoczenia, jeżeli mówimy o populacji i chorobach zakaźnych. Natomiast w szerszej perspektywie dezinformacja zdrowotna również w bardzo szczególny sposób uderza w zaufanie do instytucji państwowych, do instytucji odpowiedzialnych za zdrowie w naszym kraju i w konsekwencji podważa zaufanie, wprowadza niechęć i ostatecznie doprowadza do tego, że reakcja w sytuacjach kryzysowych będzie osłabiona. Co obserwujemy już teraz w wyniku ostatnich wydarzeń. Pojawiły się narracje odwołujące się do ewentualnych ewakuacji, namawiające osoby, które spotkałyby się z komunikatem służb, który by namawiał do ewakuacji autobusami podstawionymi przez służby, by absolutnie z nich nie korzystać. I tutaj była wykorzystywana argumentacja antyszczepionkowa, która była zasilana już dużo wcześniej przecież. O tym, że ewentualne próby ewakuacji to będzie w rzeczywistości próba wszczepienia ludziom mikrochipów przymusowo. Także widzimy tutaj, jak narracje antyszczepionkowe bezpośrednio są wykorzystywane, nie tylko żeby podburzać zaufanie do państwa, ale żeby w sytuacjach kryzysowych osłabić nasze możliwości działania i osłabić bezpieczeństwo narodowe.
I tak naprawdę chyba to jest najbardziej szkodliwa albo najbardziej niebezpieczna z narracji, z którymi mamy do czynienia.
To jest ogólny cel całej dezinformacji zdrowotnej, jakby taki skutek ostateczny. Natomiast celów takich, powiedziałabym, jest takich mniejszych, jest więcej, bo to zależy też kto tą dezinformację rozpowszechnia, bo mamy osoby, które...
Do tego trochę zmierzam.
Mamy osoby, które chcą uzyskać jak najwięcej wyświetleń. I one nie będą się specjalizowały w konkretnej dziedzinie, natomiast będą wykorzystywały te informacje, które są aktualne, by podbić sobie zasięgi i by następnie je zmonetyzować. Mamy takiego youtubera, który otwarcie mówi, jeżeli wbijecie mi tyle i tyle subów w tym tygodniu, to w przyszłym tygodniu dostaniecie jedną teorię spiskową gratis. Takie są oferty. Ale są też przedsiębiorcy. I tu mówię wprost, przedsiębiorcy, bo za jedną z największych konferencji pseudomedycznych w Polsce i za wydawnictwem, które publikuje czasopisma, które normalnie możemy kupić w supermarkecie, stoi osoba, która jest biznesmenem i wyspecjalizowała się, jeszcze zanim zajmowała się pseudomedycyną, była liderem, biznesmenem posługującym się i szkolącym ludzi z technik marketingu sieciowego. Marketing sieciowy to były te marki bardzo popularne pod koniec lat 90., które wykorzystywały...
Polecenia.
Polecenia, tak.
Tak, Avon i tak dalej, prawda?
Tak, i to jest osoba, która właśnie robiła szkolenia z tych technik dla liderów. To była osoba, która specjalizowała się w marketingu i miała swoją i do tej pory ma agencję marketingową. I to jest osoba, która się nie pojawia często, jak mówimy o dezinformacji zdrowotnej, natomiast to jest osoba, która stoi z tyłu i myślę, że wykorzystuje wiedzę, którą wyniosła z swoich poprzednich działalności i przekłada ją na działania pseudomedyczne i na szkolenie kolejnych naturopatów, kolejnych fałszywych ekspertów, którzy pojawiają się na tych konferencjach, a następnie sprzedają suplementy na swoich stronach internetowych. Suplementy produkowane przez osoby również powiązane z tą osobą.
Tak, w przypadku treści antyszczepionkowych też można było wskazać bardzo konkretnych prowoderów, ale w przypadku innych dziedzin dezinformacji można też powiedzieć, że ślady prowadzą do tak zwanych aktorów państwowych, czyli mówiąc wprost do Rosji i do Białorusi. Czy w przypadku dezinformacji medycznej też tak jest?
W przypadku dezinformacji medycznej to też tak jest. Natomiast nie jest to główne źródło narracji. Te narracje oczywiście są zasilane z zewnątrz. Natomiast osoby, które zajmują się tym na co dzień, są też bardzo kreatywne w wymyśleniu swoich własnych, ale też bazują na tym, co już funkcjonuje i się sprawdza. Często to, jakie narracje się pojawiają, zależy od tego, co jest dostępne dla tych osób. Zauważmy, że wszystkie te odniesienia do natury, bardzo częstą narracją jest, że to, co naturalne, leczy i zniechęcanie odbiorców do stosowania leków, które są określane jako chemia, że tak powiem. Natomiast to, co proponuje ta osoba, jest naturalne, więc to naturalne ma takie dobre konotacje i ma nam się dobrze kojarzyć, ale przypominam, że naturalny jest też jad żmij, czy pogryzienie przez niedźwiedzia też jest naturalne, a przydawkować można też wodę, wszystko zależy, złota zasada toksykologii, wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, wszystko zależy od dawki, bo tylko dawka czyni truciznę. I te osoby nie mogą sprzedawać leków, więc sprzedają to, co mogą sprzedawać, czyli suplementy, bądź jakieś wyciągi naturalne właśnie, co do składu których nie mamy pewności, ponieważ suplementy nie podlegają tak restrykcyjnym obostrzeniom jak leki, które muszą przejść wiele badań, zanim zostaną dopuszczone do obrotu.
To w takim razie, skoro tych narracji jest tak dużo i skoro reklam, które nas zachęcają do zakupu tego typu suplementów, leków, które są jeszcze podbijane przez wizerunki osób znanych, lubianych, takich, którym ufamy, to jak się bronić?
Jak się bronić? Przede wszystkim weryfikujmy informacje, które znajdujemy w sieci. Jeżeli widzimy jakiegoś eksperta, to sprawdźmy, jakie ma kwalifikacje i pamiętajmy, proszę pamiętajmy, że stopień naukowy doktora przed nazwiskiem, czy stopień doktor, nawet stopień doktor nauk medycznych nie oznacza, że dana osoba jest lekarzem. To, czy taka osoba posiada kwalifikacje do udzielania nam porad medycznych, możemy bardzo łatwo zweryfikować w Centralnym Rejestrze Naczelnej Izby Lekarskiej. wpisując po prostu imię i nazwisko danej osoby. W tym rejestrze dowiemy się nie tylko, czy osoba ma prawo wykonywania zawodu lekarza, ale także jakiej specjalizacji. Wtedy możemy zweryfikować, czy ta osoba wypowiada się w dziedzinie, w której się specjalizuje i czy na pewno jest to najlepszy specjalista, by mu zaufać w tym konkretnym przypadku. Ale też możemy znaleźć tam informacje na temat tego, czy prawo wykonywania zawodu lekarza nie zostało zawieszone. Co jeszcze możemy zrobić? Bo też nie zawsze osoba, która się wypowiada, będzie lekarzem i będzie się przedstawiała jako lekarz. Możemy też zweryfikować osobę, która się przedstawia jako naukowiec w bazach dostępnych w domenie gov.pl, czyli Ludzie Nauki i bazie Polon. Możemy sprawdzić, czy dana osoba zdobyła stopień naukowy w dziedzinie, w której się wypowiada. To może być przydatne, jeżeli mówimy o, powiedzmy, dezinformacji klimatycznej też. Także przy innych rodzajach narracjach też taka wskazówka może być dla nas pomocna, ale przede wszystkim chciałabym zastrzec, żeby nie ufać osobom, które zniechęcają nas do wizyty do lekarza. Bo część tych osób, co jest dosyć kuriozalne, wykorzystuje atrybuty, które kojarzą się z zawodami medycznymi, takie jak biały fartuch, takie jak stetoskop, by wzbudzić zaufanie do swoich kwalifikacji, do tego, że mają wiedzę w danej dziedzinie, mimo że jej nie mają, nie mają kwalifikacji. Natomiast jednocześnie te same osoby, które na tym wizerunku żerują, zniechęcają nas do wizyty, nie tylko do wizyty u lekarza, ale do medycyny konwencjonalnej jako takiej, jako całości, do decyzji, do norm. Przykładowo ostatnio jest narracja, która podważa zasadność norm ciśnienia i zniechęca do zażywania leków na nadciśnienie, co też jest dosyć niepokojące. Natomiast te osoby nie tylko podważają zaufanie do lekarzy, podważają ich kompetencje, co też mogliśmy obserwować w bardzo wyrazistym przypadku naturopaty, o którym wspominałam, którego opisywał redaktor Jan Czura w swoim cyklu radiowym. On to bardzo świetnie obrazuje, ponieważ osoba, o której mówimy, akurat która została zatrzymana, była dosyć młoda i niewprawiona i myślę, że poniosła ją pewność siebie. Dlatego uwidoczniła pewne schematy działania, które te osoby stosują. Zwracajmy też uwagę na terminologię stosowaną przez te osoby, bo często osoby te stosują takie zabiegi, by uniknąć konsekwencji prawnych. Teoretycznie nie mogą one oferować leczenia, więc zamiast leczenia będą, powiedzmy, oferować wycofanie jednostek chorobowych albo odwrócenie chorób. Wszystko po to, żeby nie używać słowa leczenie, co też powinno nam zapalić czerwoną lampkę. Nie ufajmy osobom ani wpisom, które zniechęcają nas do badań profilaktycznych. Badania przesiewowe są skierowane do, z definicji, do grupy osób bezobjawowych, by wykryć pewne choroby na wczesnym etapie, zanim te dadzą zauważalne symptomy. Wiele wpisów zniechęca do korzystania z badań mammograficznych czy badań USG, bazując na naszym strachu przed promieniowaniem bądź przed nowotworami ogółem i wprowadzając nas w błąd odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności takich badań.
Przestrzegała Państwa Katarzyna Lipka, specjalistka do spraw dezinformacji z NASK. Ja nazywam się Joanna Sosnowska. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję również.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.